Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w 20. niedzielę zwykłą pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Zapraszam na audycję Ewangelia i życie. A w dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, nasza stała rubryka, kartka z kalendarza liturgicznego, magazyn Open Doors oraz ogłoszenia z życia naszej archidiecezji. Wspomnimy także zmarłego w minionym tygodniu księdza Józefa Jaromę. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mamy przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu, troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu, ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Barokowy malarz angielski Sir James Thornhill specjalizował się w monumentalnych, czy jakbyśmy inaczej powiedzieli, wielkoformatowych dekoracjach kościołów. Prowadził również prywatną Akademię Sztuki, jest m.in. autorem wielkich fresków w katedrze świętego Pawła w Londynie. Pewnego razu kończył właśnie malowanie kopuły świątyni. Chciał się cofnąć, by z odległości lepiej ocenić swoje dzieło, ale zamyślony zapomniał, że stoi na wysokim rusztowaniu. Jeden z jego asystentów dostrzegł, jak wielkie niebezpieczeństwo mu grozi, i w mgnieniu oka właściwie przeanalizował sytuację. Zrozumiał, że krzykiem przestraszy malarza, a ten straci równowagę i spadnie. Szybko oblał fresk farbą. Przerażony mistrz natychmiast skoczył do przodu, do obrazu. Jego dzieło zostało zniszczone, ale on został uratowany. Tym asystentem był William Hogarth, jeden z najlepszych uczniów mistrza. Wkrótce został też jego zięciem, więc należy się spodziewać, że to zniszczenie fresku zostało mu wybaczone w sposób doskonały, biblijny. Podobnie postępuje z nami Bóg. Czasami burzy nasze plany, burzy nasz codzienny spokój, aby uratować nas przed upadkiem w przepaść, której być może nie widzimy. Nieraz jest to dla nas bardzo bolesne, najczęściej też w danej chwili zupełnie nie rozumiemy tego, co się wydarzyło. Mamy do Boga pretensje, ale dopiero z perspektywy czasu widzimy, że wypadki i zdarzenia w naszym życiu układają się w pewną logiczną całość. Niektórych decyzji Boga nigdy nie zrozumiemy i poznamy ich znaczenie dopiero po śmierci. Trafnie ujął to 18-wieczny dramaturg angielski Paul Claude, który napisał: gdy będziesz miał w swym sercu Boga, będziesz miał gościa, który nie da ci spokoju. Ta Ewangelia, którą dzisiaj rozważamy, może niektórych dziwić, zaskakiwać, budzić uzasadnione pytania. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do obrazu Jezusa łagodnego, pełnego miłości, pokory, wyrozumiałości i przebaczenia. Tymczasem słyszymy Jego mocne słowa: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby już zapłonął. One nie pasują do takiego wizerunku oswojonego Jezusa, ale On mówi prosto i wyraźnie: ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Trzeba zapytać, jaki ogień ma na myśli nasz Zbawca, i tutaj też trzeba się posłużyć najlepiej przykładami z życia. Kiedyś czytałem o ojcu Krystianie, który był trapistą. Całe swoje zakonne życie spędził na misjach w Algierii. Algieria to największe państwo afrykańskie leżące na północy Czarnego Lądu między Marokiem, Libią i Tunezją. W latach 90. XX wieku trwała tam wojna domowa i często dochodziło do masakr ludności cywilnej organizowanych przez fundamentalistów islamskich. 98% tamtejszej ludności stanowią muzułmanie, a islam jest religią państwową. Wyznawanie chrześcijaństwa jest co prawda dozwolone przez prawo, ale oczywiście chrześcijan spotykają różne represje, a nawet zbrodnie. W 1996 roku doszło do brutalnego mordu 7 zakonników i 6 sióstr zakonnych. Odcięto im głowy i zawieszono je na drzewach. Wśród nich był właśnie ojciec Krystian. Trapista spodziewał się, że prędzej czy później do tego dojdzie, dlatego sporządził testament duchowy i to jest jego fragment. W tym testamencie czytamy tak. Gdybym pewnego dnia stał się ofiarą terroryzmu, chciałbym, aby mój kościół i moja rodzina pamiętali, że moje życie było dane Bogu i temu krajowi. Chciałbym, aby zrozumieli, że jedyny władca wszelkiego życia miał udział w tym odejściu, nawet brutalnym. Oddaję Bogu i nazywam przyjacielem tego człowieka, który fizycznie zakończy moje życie. Jest jeszcze druga historia, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Po latach na światło dzienne wyszła pewna tajemnica rodzinna, która spowodowała konflikt między pewnymi dwoma braćmi. Jeden z braci w czasach komunizmu doniósł na drugiego, czego skutkiem ten nie mógł otrzymać upragnionego paszportu, a tym samym tego, czego chciał, czyli wyjechać za granicę. Sprawa wywołała ogromne emocje, bracia przekleli się nawzajem i zerwali ze sobą wszelki kontakt. Pokrzywdzony brat poszedł do notariusza i spisał testament, w którym zaznaczył, że nigdy nie może być pochowany razem z bratem w rodzinnym grobowcu. Ten zapis notarialny nosił zawsze przy sobie, w portfelu. Mamy dwa testamenty, ojca Krystiana i tego przysłowiowego pokrzywdzonego brata. Oba mówią o przejściu do wieczności, ale krańcowo są zupełnie różne. Słyszeliśmy w tej Ewangelii, przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Odtąd pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu, ojciec przeciw synowi, syn przeciw ojcu. Tym ogniem jest Ewangelia, to słowa Ewangelii dzielą, dzieliły i dzielić będą, jak ogień. Ojciec Krystian żył Ewangelią i z góry przebaczył swemu zabójcy, nawet nie wiedząc, jaką śmiercią umrze. Poniósł śmierć, ale zwyciężył. Ten brat z opowieści nie potrafił wybaczyć doznanej krzywdy rodzonemu bratu i żył nienawiścią w sercu, nosząc tę nienawiść zawsze przy sobie, jak tą karteczkę w portfelu. Człowiek, który da się porwać ogniowi Ewangelii, nim płonie, przebacza bezwarunkowo, tak jak Chrystus. Ewangelia owszem stawia duże wymagania. Nasze życie, jak mówi święty Paweł, to zawody, w których nieustannie musimy biec po zbawienie i zmagać się z samym sobą, z własnymi grzechami, małostkami i słabościami. Te zawody nigdy nie będą nam gwarantowały spokoju. Trzeba w nich ciągle walczyć i dlatego doświadczamy tej walki, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania. Ale żyjmy tak, byśmy za świętym Pawłem mogli ostatecznie powtórzyć: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, a wiarę ustrzegłem. Tego życzę sobie i Wam w tę niedzielę.
Wołam Cię, Panie, każdego dnia. Pomóż mi wstać, naucz mnie trwać. Jesteś ciszą, której szukam. Moja zeschła dusza tylko w Tobie gra. Daj mi serce swe, uzdrawiaj duszę, ciało. Naucz kochać mnie, ja wciąż kocham za mało. Kiedy ciemno jest, zapalam Twoje światło, ufam Twej miłości, prowadź mnie. Jezu, ufam Tobie, ja kocham Cię.
Ewangelia i życie.
12 sierpnia w wieku 88 lat, w 63 roku kapłaństwa, w Białymstoku zmarł ksiądz kanonik Józef Jaroma, wieloletni wikariusz parafii świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce. Ksiądz Józef urodził się 8 marca 1937 roku w Brukowie, parafia Suchowolska. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku z rąk biskupa Władysława Suszyńskiego. Następnie pracował jako wikariusz w Brzozowej, w Niewodnicy, w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, parafii Antoniego w Sokółce, w Choroszczy, Krypnie oraz ponownie w parafii świętego Antoniego w Sokółce do roku 2013, kiedy przeszedł na emeryturę, ale jako emeryt aktywnie pomagał w duszpasterstwie w parafii i sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce, a przez wiele lat był ojcem duchownym dekanatu sokólskiego. W 2002 roku został uhonorowany godnością kanonika honorowego białostockiej kapituły metropolitalnej. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w sobotę 16 sierpnia w kościele Antoniego Padewskiego w Sokółce, a ciało zmarłego kapłana spoczęło na cmentarzu parafialnym w Chodorówce. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
Ewangelia i życie.
Przed Wasilkowskim Kościołem pod wezwaniem Matki Miłosierdzia stanął nietypowy pomnik dawnego budowniczego kościoła, księdza Wacława Rabczyńskiego. To, że chodzi o duchownego, widać jedynie po tym, że przedstawiona postać jest w sutannie, bo poza tym trzyma w rękach motocyklową czapkę, staromodne gogle i siedzi na kultowym motocyklu Jawa. Zapraszam na relację Ryszarda Minki.
Robicie sobie zdjęcie z tym pomnikiem?
Tak.
Podoba się?
No oczywiście. Widziałam to na Facebooku.
No dobra, ale ksiądz z motorem?
A dlaczego? Nie, jak na rowerze jeżdżą księża? Tak samo i motorami księża mogą jeździć.
Przyciąga uwagę.
Oczywiście. No od razu.
Stoimy przed nietypowym pomnikiem księdza Wacława Rabczyńskiego. Ksiądz siedzi na Jawce.
Rzeczywiście, to bardzo nietypowy pomnik. Wszyscy zapamiętali czerwoną Jawę, którą posiadał.
Ksiądz Zdzisław Karabowicz, proboszcz parafii Matki Miłosierdzia w Wasilkowie.
Chcieliśmy, żeby w ten sposób upamiętnić budowniczego świątyni, który bardzo często jeździł motocyklem. Tak został zapamiętany przez parafian. Dlatego właśnie na pomniku mamy Jawę oryginalną. Przyjeżdżają parafianie, wszyscy prawie motocykliści się zatrzymują i robią sobie zdjęcie.
Ewangelia i życie.
Z Zapraszam na magazyn organizacji Open Doors, niosącej pomoc prześladowanym chrześcijanom w różnych zakątkach świata. W magazynie usłyszymy dzisiaj, dlaczego liczba chrześcijan w Iraku drastycznie spada oraz poznamy wzloty i upadki młodych chrześcijan w Etiopii.
W dzisiejszym magazynie Open Doors. Ostatni chrześcijanie w Iraku. Prawie każdy iracki chrześcijanin był prześladowany, a wiele chrześcijańskich rodzin uciekło z kraju. Przez lata Irak doświadczał drastycznego spadku liczby chrześcijan w kraju. Chociaż ISIS zostało znacząco odparte, wspierane przez Iran szyickie milicje nadal wywierają presję na chrześcijan w Iraku. Potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, aby nadal świecić światłem. Samotny, ale nieporzucony. Młodzi chrześcijanie w Etiopii. Tesfaye z Etiopii jest wdzięczny. Dzięki pracy Open Doors doświadcza, co oznacza być częścią globalnej rodziny chrześcijańskiej, która nigdy go nie porzuciła w obliczu prześladowań i utraty środków do życia. Chcemy dać ludziom nadzieję, którą utracili z powodu prześladowań i codziennych wyzwań. Naszym najważniejszym celem jest, aby każdy kościół stał się ośrodkiem szerzenia i odnowy utraconej nadziei. Chrześcijanie mówią, jeśli chcemy pozostać w kraju, musimy za to zapłacić. Już zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy naszym życiem. Zapłaciliśmy naszą przyszłością. Nie możemy ponosić kolejnych ofiar, aby pozostać w tym kraju. Michael, większość jego rodziny wyjechała z Iraku. Obecność kościoła w Iraku jest bardzo ważna. Bez kościoła chrześcijanie są bezbronni. Od lat Irak odnotowuje dramatyczny spadek liczby chrześcijan. Chociaż ISIS zostało znacznie osłabione, wspierane przez Iran szyickie milicje nadal wywierają presję na chrześcijan w kraju. I choć w mniejszym stopniu, nadal dochodzi do ataków ISIS. Prawie każdy chrześcijanin doświadczył prześladowań. A wiele chrześcijańskich rodzin opuściło kraj. Pozostało zaledwie około 154 tysiące chrześcijan w kraju, w którym jeszcze nie tak dawno było ich ponad milion. Wielu moich krewnych uciekło z kraju z powodu prześladowań, porwań i zabójstw. W tym moi rodzice, brat i żona mojego wuja. Wuj zginął jako męczennik. Został porwany i zabity. Był torturowany. Straszliwie torturowany. Jedna ciotka uciekła z kraju wraz z dziećmi. Dwie inne i trzech wujków wyjechało z powodu złych warunków życia. Wielu moich krewnych wyjechało. Pamiętam, że na przedmieściach, gdzie mieszkałem, było około 150 tysięcy irackich chrześcijan. A to były tylko przedmieścia Bagdadu. Moja rodzina była jedną z wielu, którym Al-Kaida groziła śmiercią. To był rok 2006. Pewnego dnia rano znaleźliśmy w ogrodzie przed domem ostrzeżenie. To była kula owinięta kartką papieru, zamoczoną we krwi. Na kartce było napisane: wyjedźcie w ciągu najbliższych 24 godzin, albo was zabijemy. Tak Al-Kaida groziła nam z powodu naszej wiary. W dniu, w którym otrzymaliśmy groźbę śmierci, miałem 16 lat. Dobrze to pamiętam. Ludzie, którym służę, są dla mnie jak rodzina. Zrozumiałem to, kiedy zacząłem im służyć. Zrozumiałem, że ludzie, którym służę, są moją rodziną. Jednak jako przedstawiciel Kościoła muszę mówić im o konsekwencjach. Jeśli tutaj zostaniesz, będziesz świadkiem. A bycie świadkiem nie jest za darmo. Bycie świadkiem Chrystusa w Iraku wiąże się z konsekwencjami. To samo dotyczy wyjazdu. Wyjazd też ma swoją cenę. Rozumiem tych, którzy myślą o emigracji, ponieważ byłem w takiej samej sytuacji, w jakiej oni się teraz znajdują. Aby jednak uzyskać lepszą perspektywę, proszę ich, aby zaufali Bogu i odkryli swoje powołanie, ponieważ Bóg ma zadanie dla każdego z nas. Jednym z tych powodów, dla którego pozostałem w Iraku, jest to, że chcę być świadkiem dla młodzieży. Chcę nieść nadzieję następnym pokoleniom chrześcijan w Iraku. Chrześcijański wpływ jest obecny w naszej historii i widoczny we wszystkich jej aspektach. To dotyczy nie tylko współczesnej historii. Chrześcijanie i chrześcijaństwo wywierali realny wpływ na społeczeństwo od samego początku swojego istnienia. Odgrywali i nadal odgrywają ważną rolę. Odgrywali rolę w edukacji, służbie zdrowia, a także w handlu. Chrześcijanie są gotowi ciężko pracować, aby odgrywać ważną rolę i skutecznie wpływać na nasze społeczeństwo. a rolą chrześcijan jest być światłem. To słowa jednego z chrześcijańskich przywódców, który żyje w niebezpiecznym regionie. Wyobraź sobie, jak ciemno byłoby, gdyby to światło zgasło. Naszym obowiązkiem jest, by to światło nie przestawało świecić. Musimy nieść światło Chrystusa w naszym regionie. Proszę naszych braci i siostry na całym świecie, aby modlili się za chrześcijańskich przywódców w Iraku, aby Bóg dał nam mądrość, abyśmy potrafili prowadzić irackich chrześcijan w lepszą przyszłość. Proszę, abyście modlili się o nadzieję dla naszych ludzi, aby chcieli pozostać w Iraku, aby chcieli reprezentować Chrystusa. Potrzebujemy ich, aby byli przykładem miłości i przebaczenia. Moje życie od dzieciństwa do dziś wypełniają wojny. Jedna wojna za drugą. Dlatego tak ważne jest, aby w Iraku były świadectwa miłości i przebaczenia. Abyśmy mogli pokazać innym ludziom, jak kochać bezwarunkowo i jak przebaczać innym. Módlcie się o wytrwałość w wierze i o to, aby chrześcijanie postrzegali świat przez pryzmat wiary. Chcę, żeby ludzie widzieli we mnie młodego człowieka, który stara się wziąć życie w swoje ręce. Popełniam błędy, ale to dlatego, że wciąż się uczę. Jestem jeszcze młody. Rozwój duchowy to proces. Nauczyłem się, że Jezus jest większy niż moje problemy. Nawet gdybym nie miał nic. Etiopia była jednym z pierwszych krajów, w których chrześcijaństwo stało się religią państwową. Kluczową rolę odegrał w tym etiopski kościół ortodoksyjny. Chociaż obecnie nie cieszy się takim samym statusem jak w przeszłości, jest obecny w całym kraju. Co ciekawe, jest to również jeden z powodów, dla których dynamika prześladowań w Etiopii jest tak złożona. Z jednej strony etiopski kościół ortodoksyjny jest prześladowany, a z drugiej odgrywa kluczową rolę jako prześladowca, ponieważ nie toleruje nietradycyjnych wyznań chrześcijańskich. To także powód, dla którego Tesfaye był prześladowany przez swoją rodzinę. Poznałem Jezusa dzięki przyjacielowi, który mi o nim opowiedział. Przez długi czas odrzucałem to, o czym mi mówił, ale ponieważ był moim przyjacielem, nie poddał się. W końcu zaprosiłem Jezusa do swojego serca. Wtedy zostałem wyrzucony z domu. Moja rodzina zmusiła mnie do wyprowadzki. Tesfaye nie widział swojej rodziny przez 3 lata. W tym czasie Open Doors pomagało mu opłacić naukę i utrzymanie. I choć rodzina nadal nie pozwala mu wrócić do domu, ich relacje uległy poprawie. Moja rodzina posiada ziemię. Kiedy sprzedali jej część, otrzymałem pewną kwotę. Chociaż nie była to duża suma, zainwestowałem ją w fermę drobiu. Wynająłem budynek, kupiłem kurczaki i zacząłem zarabiać na własne utrzymanie. Ale wtedy w Etiopii wybuchła wojna domowa. Życie się zatrzymało. Kurczaki Tesfaye padły, a on zbankrutował. Przeprowadził się do innego miasta, zupełnie sam i bez wsparcia. Ponownie Open Doors pomogło mu rozpocząć nowe życie. Nie miałem nic. Byłem prześladowany, więc musiałem przenieść się w okolice Addis Abeby. Ale wy ciągle mnie wspieraliście. Zacząłem od 350 piskląt. Później doszło kolejnych 150. Miałem więc 500 piskląt. Hodowałem je przez kilka miesięcy, aż w końcu zaczęły znosić jaja. Wtedy sprzedałem je z zyskiem. Chciałbym dalej rozwijać moją hodowlę drobiu. Mam jednak nadzieję, że w przyszłości będę mógł działać na większą skalę. Nie tylko z kurczakami, ale także w rolnictwie. Uwielbiam produkować żywność. Niestety nie udało się. Kilka miesięcy po nagraniu Tesfaye znów zbankrutował. Wciąż był nowicjuszem w hodowli drobiu. Poniósł straty, ponieważ niektóre pory roku w Etiopii nie sprzyjają sprzedaży jajek. Stracił też wiele kur z powodu choroby. Tesfaye sprzedał pozostałe kury i kupił maszynę do szycia, którą teraz zarabia na życie. Jego marzenia o dużej farmie drobiu są nadal żywe. Rozwój duchowy to proces. Nauczyłem się, że Jezus jest większy niż moje problemy. Nawet gdybym nie miał nic, ale miałbym Jezusa, to by mi całkowicie wystarczyło. Chciałbym podziękować Wam za to, co dla mnie zrobiliście. Daliście mi wszystko, czego potrzebowałem, nawet ubrania. Byliście przy mnie w trudnych chwilach. Dzięki temu wiedziałem, że Jezus jest przy mnie. Mogłem tylko powiedzieć dziękuję bardzo.
Ewangelia i życie.
Bardzo serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest dostępna w formie podcastów. Możecie w dowolnej chwili do niej wrócić, zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych i podzielić się nią. To wszystko w dzisiejszej audycji. Wszystkim życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bóg jest romantykiem, spójrz na zachód słońca, wielkie dzieło sztuki namalował w środku tygodnia. Ciągle chcemy czegoś więcej. Czy nie jest dobrze tak?
Dla mnie? Dzięki, tato. Kocham cię.